Wiśniewskiego Tadeusza, który nam wygłosi temat.
Wszystkim miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca wszystkim braterstwu pokój. W tygodniu miałem możliwość być u braci we Włocławku. Tam odbył się pogrzeb żony jednego z braci, też siostry, staruszki, brata Kudlińskiego, żony. A więc niektórzy z braci, którzy się tam widziałem, braci pozdrawiają. A więc zeszliśmy się tu, proszę braterstwa, żeby znów kontynuować nasze rozmyślania nad Słowem Bożym. Pismo Święte ma całą masę tematów. Tematy, które już niejednokrotnie nam są znane. Są też pewne naświetlenia, które te dawno znane sprawy, że tak powiemy, uaktualniają w zastosowaniu do spraw dzisiejszych. No bo wiemy, że cokolwiek przedtem napisano, to dla naszej nauki napisano. O czymkolwiek byśmy się w przeszłości nie zastanawiali, to zawsze to rzutuje na nasze dzisiejsze czasy. Między innymi naukami Pisma Świętego jest nauka o historii wieku Ewangelii, o tym olbrzymim szmacie czasu, który dzieli pierwotnych chrześcijan aż do ustanowienia Królestwa Bożego. To jest ważny zarys Pisma Świętego, ażeby ten okres zwany wiekiem Ewangelii zrozumieć. Co w tym okresie miało się dziać, jak również zrozumiewać plan boski odnośnie wyboru tej klasy, dla której właśnie od naszego Zbawiciela aż do ustanowienia Królestwa Bożego przeminęło już przeszło 19 stuleci. Dlatego też chrześcijanin powinien być pod tym względem obeznany. Powinien być obeznany również z historią Kościoła całego tego okresu czasu. Fakt, że Pismo Święte mało mówi o historii tej pszenicy. Tu i ówdzie przebija się ruch tej pszenicy prawdziwej, ale również widzimy całe masy konkolu, o którym nasz Zbawiciel nie omieszkał wspomnieć. O konkolu, który się miał rozwinąć po śmierci apostołów, jak również miał się rozwinąć wielki system tak zwanego antychrysta. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział od 1 do 8 wiersza czytamy. A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie do Niego. No możliwe, że tu nie jest oddane tak, jakby należało, gdyż tu jest na pewno mowa o tym, prosimy was, bracia, co do przyjścia, czyli co do obecności Pańskiej, Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się do Niego. No bo wiemy, że ta nadzieja, że Pan przyjdzie po raz wtóry, to jest nadzieja ważna czy nieważna? No, bardzo ważna, bo w tym wtórym przyjściu to miały się zrealizować wszystkie tęsknoty całego ludu Bożego od starożytnych czasów, począwszy poprzez apostołów aż do dni obecnych. To wtóre przyjście Chrystusa miało zakończyć ten cały zły świat i ustanowić nowe, sprawiedliwe społeczeństwo, nową ziemię i nowe niebo i naszego zgromadzenia się do Niego. Czyli tu jest mowa, że to jest ta nadzieja, zgromadzenie się nasze. A jeżeli mówi nasze, to znaczy mówi w imieniu Kościoła. Kościoła wieku Ewangelii, który we wtórym przyjściu miał się zgromadzić razem z Nim. Tak jak w pierwszym liście właśnie apostoł Paweł wspominał, żebyście się nie smucili tak jak i drudzy, którzy nadziei nie mają, i żebyście się nie martwili o tych, którzy posnęli, albowiem Bóg i tych, którzy posnęli, i nas żyjących do czasu obecności Pańskiej przywiezie razem z Nim i będziemy razem z Nim. Gdy tych, którzy śpią w prochu ziemi, wzbudzi pierwszych, a potem tych, którzy do czasu obecności Pańskiej będą żyć. Abyście się nie zaraz dali zrażać z umysłu waszego, ani sobą trwożyć, lub przez ducha, lub przez mowę, lub przez list jakoby od nas pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. A więc tam bracia byli w oczekiwaniu, że ten dzień Chrystusowy jest bardzo blisko. Moglibyśmy powiedzieć, że oni by zasługiwali na jakąś chłostę, a wy fałszywi prorocy, co wy przybliżacie i tak dalej. Nie. Bóg tak zostawił sprawy, że lud Boży ustawicznie się spodziewał, że to będzie już. I może to i dobrze. Gdy nasz Pan powiedział, oto przychodzę rychło, już. Czujcie i bądźcie zawsze gotowi. Zawsze Kościół był gotowy i starał się w różnych znakach czasów widzieć obecnego już Pana, ewentualnie zbliżającego się. Dlatego też obserwowano najrozmaitsze wydarzenia, czy czasem ten dzień Chrystusowy nie nadchodzi. Ale mówi, niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albo nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło co? Odstąpienie. I byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma boską cześć, tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. I zali nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc otemem wam powiadał? A teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego? Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. A wtedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego, epifanią swojej obecności. Dlatego też tu jest mowa, proszę braterstwa, o tym właśnie człowieku grzechu, o synu zatracenia, który miał się wielce wynieść na miejscu Bożym. Apostoł Paweł w pierwszym do Tesaloniczan, a 5 rozdziale, to właśnie wskazuje na ten czas Dnia Pańskiego. Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański, jako złodziej, w nocy tak przyjdzie. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginie, przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości, synowie dnia. Nie jesteśmy synowi nocy ani ciemności, przeto nie śpijmy jako insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwi. Tu jest właśnie mowa apostoła Pawła, który w pierwszym do Tesaloniczan wskazywał na przyjście Dnia Pańskiego, i ten dzień pański miał przyjść niespodziewanie, ale nie na lud pański, tylko na świat. Natomiast lud pański nie miał być zaskoczony, żeby ten dzień miał go zaskoczyć, ale jako będący synowie dnia, a nie ciemności, jako panny, które mają lampy w swoich rękach, nie mogą być zaskoczone, ale zawsze są przed czasem ostrzeżone. No bo jak w starożytności Bóg postępował według zasady, że nic nie czyni panujący Pan, czego by nie oznajmił sługom, chyba by oznajmił tajemnicę swoją sługom, swoim prorokom, ta sama zasada dzieje się i w wieku Ewangelii, że lud Boży, znając proroctwa, które są tym światłem w ciemnym miejscu świecącym, nie są zaskoczeni, nie jest dla nich niespodzianką to, co należy do przyjścia Pańskiego. Dlatego też widzimy, że jeśli chodzi o tego człowieka grzechu, to mamy najrozmaitsze określenia tejże, że tak powiemy, postaci, powiedzmy postaci biblijnej. Ale czym ona jest, to nasze rozważanie nam udowodni. Daniel w 11 rozdziale, a 31 wierszu mówi: a wojska wielkie przy nim stać będą, które splugawią świątnicę i twierdzę zniosą, odejmą też ustawiczną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. A więc jest to tak zwana obrzydliwość spustoszenia. Człowiek grzechu, syn zatracenia, obrzydliwość spustoszenia. 12 rozdział, a 11 wiersz. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni 1290. I znów jest mowa o tej obrzydliwości spustoszenia, która bardzo absorbowała umysł i uwagę Daniela. Nasz Zbawiciel również powiedział, zwracając uwagę na tą rzecz, jako na rzecz bardzo ważną, której spostrzeżenie będzie alarmem spraw ostatecznych, jak u Mateusza w 24 jest powiedziane: a gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia stojącą na miejscu świętym, opowiedzianą przez Daniela proroka, kto czyta, niechaj uważa. To nie dopisał pisarz, tylko powiedział nas Zbawiciel. Kto czyta, to proroctwo. To niechaj uważa. Dlaczego? Albo może ktoś źle zrozumieć. A jeżeli źle zrozumie, wówczas nie zrozumie również tych znaków alarmujących, które końcowe sprawy miały zwiastować. To mówił nas Zbawiciel, ale jeśli chodzi o objawienie świętego Jana, która jest księgą ostatnią, napisaną przez apostoła Jana, który był na wyspie Patmos, napisana była w 95 roku naszej ery, to również objawiciel Jan wskazuje, że ta obrzydliwość spustoszenia miała należeć do przyszłości. Niektórzy rozumieli, że to miało być wypełnione za Antiocha Epifanesa, a więc byłaby to kwestia przeszłości. Było to fałszywe, pozorne wypełnienie, ale apostoł Jan niezawodnie wskazuje na przyszłość, która miała się wypełnić. Objawienie 13 rozdział od 1 aż do 8, gdy apostoł Jan widział bestię występującą z morza, mającą 7 głów i rogów 10, a na rogach jej było 10 koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa. A ta bestia, którą już widział, podobna była rysiowi, a nogi jako niedźwiedzie, a gęba jako gębia lwa, a i dał jej smok moc swoją i stolicę swoją i moc wielką. Dlaczego ona była podobna? Podobna miała w sobie i rysia, i niedźwiedzia, i lwa. Proszę baterstwa, dlatego, że ona była podobna do tych zwierząt, które widział Daniel kiedyś, prawda? Pierwszy to był, prawda, niedźwiedź, potem były cztery zwierzęta, a ostatnie zwierzę to było najstraszniejsze, której on nawet nazwy dać nie mógł. Dlatego też Jan widzi tą jedną bestię, która jakoby była składową częścią tych wszystkich widzianych w dawnych czasach bestii. I widziałem jedną z głów jej jakoby na śmierć zabitą, ale rana jej śmiertelna uleczona jest. Wtedy się dziwowała wszystka ziemia i szła za oną bestią i kłaniali się onemu smokowi, który dał jej moc. Kłaniali się też bestii, mówiąc: któż podobny bestii, któż z nią walczyć może? I dane są jej usta mówiące wielkie rzeczy bluźnierstwa, dana też jej moc, aby miała władzę przez 42 miesiące. I otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu i przeciwko Bogu, aby bluźniła imię Jego i przybytek Jego i tych, którzy mieszkają na niebie. Dano jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dana jej moc nad wszelkim pokoleniem, językiem i narodem. I będą jej się kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota barankowych, baranka zabitego od założenia świata. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie. Jeśli kto mieczem być, musi być zabity, musi on mieczem. Jeśli kto mieczem zabije, musi on mieczem być zabity. Tu ci jest cierpliwość i wiara świętych. Jeżeli chodzi o ten wiersz, to on powinien być inaczej oddany i nowoczesne tłumaczenia inaczej oddają. Kto jest przeznaczony na pojmanie, pójdzie w pojmanie. A kto na miecz, pójdzie na miecz. Nie tak, że kto mieczem wojuje, to od miecza zginie. Nie. Tu nie jest ta myśl. Że kto na miecz jest przeznaczony, pójdzie na miecz. A kto w pojmanie, czyli do więzienia, pójdzie do więzienia. I to jest cała próba świętych. Daniela 7 rozdział również nam wskazuje, a widzimy, że o tej postaci, o tym antychryście, to jest dosyć dużo powiedziane i możemy powiedzieć, że po prostu od Daniela aż do objawienia trzeba ustawicznie mieć na uwadze i śledzić proroctwo Boże, które daje nam materiały do tej postaci. Daniela 7 rozdział, 8 wiersz. Pilniem się też przypatrywał rogom, to znaczy tej czwartej bestii, bo tu jest bestia pierwsza lew, druga niedźwiedź, trzecia lampart, a czwarta ta straszna bestia, która miała rogi. 10 rogów miała, ale 3 rogi były wyłamane przed jednym wyrastającym rogiem. Teraz mówi, pilniem się przypatrywał rogom, a oto róg pośredni wyrastał między nimi i 3 z tych rogów pierwszych wyłamane są przed nim. A oto w onym rogu były oczy podobne oczom człowieczym i usta mówiące wielkie rzeczy. Weźmiemy wiersz 21. I przypatrywałem się, a to róg ten walczył z świętymi i przemagał ich. A róg w Piśmie Świętym co przedstawia?
Władzę.
A więc jakaś bestia czwarta, która miała 10 rogów, jeden wyrósł znaczniejszy, wyłamał 3 rogi przed nim. Róg ten miał wielkie usta mówiące wielkie rzeczy i róg ten walczył ze świętymi i przemagał im. I szczęściło mu się w tym. A teraz, jeżeli weźmiemy list pierwszy Jana, znów idziemy do innej strony Pisma Świętego. Pierwszy Jana, 2 rozdział, 18 mówi tak. Dziateczki, ostateczna godzina jest. A jakoście słyszeli, że antychryst przyjść ma, i teraz wiele antychrystów powstało, stąd wiemy, iż jest ostateczna godzina. 27. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Ale jako to pomazanie uczy was o wszystkim, a jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, a jako was nauczyło, tak w nim zostaniecie. To znaczy, proszę braterstwa, że lud Boży jest odnośnie tak zwanego antychrysta szeroko w Piśmie Świętym poinformowany. Dlatego też zastanawiamy się, czy to może być jednostka, czy to może być jednostka. I na podstawie Pisma Świętego twierdzimy, że to nie jest jednostka. Jest to falsyfikat Chrystusa. A jeśli chodzi o Chrystusa, czy Chrystus to jest jednostka? Musimy powiedzieć, że nie. Że pełny Chrystus to jest głowa i ciało, ciało pomazane, które z punktu boskiego widzenia jest ofiarą za grzech. Tak, głowa, jak i ciało z punktu widzenia Pisma Świętego. Dlatego też wybór tego Chrystusa odbywa się przez cały wiek Ewangelii, a szatan, który jest tym, który zaraz naśladownictwo fałszywe obok prawdziwego stawia. To tak jak Mojżesz rzucał swoją laskę, to zaraz diabelscy słudzy rzucali laski i podobne rzeczy czynili. Jak Bóg w wieku Ewangelii wybiera Chrystusa głowę i ciało, to szatan swojego Chrystusa głowę i swoje ciało, swój system obok tego postawił, żeby ludzie nie mieli orientacji. To tak jakby tam, gdzie pieniądze są prawdziwe, ktoś narzucał fałszywych i człowiek nawet nie wie, który pieniądz wziąć do ręki. A więc Pismo Święte wskazuje, że szatan robi takie sztuczki, ale aby Kościół Boży umiał się poznać na tym fałszywym pieniądzu, na tym fałszywym Chrystusie, a do tego mu że tak powiemy, dopomaga nieomylne Słowo Boże, które ten wiek Ewangelii naświetla z różnych punktów widzenia przez proroków danych przedtem. A więc widzimy, że taki antychryst on już był. I my wiemy, że jeśli chodzi o luteran, to oni orientowali się, że taki antychryst był, czy mówili, że przyjdzie dopiero? Jak bracia uważacie? Że przyjdzie, czy już był? No a Luther? Luther mówił, że jest, że papiestwo to jest antychryst?
Tak.
Mówił. Patrzmy, a dzisiejsze czasy są znów takie, że ci ludzie, luteranie, tak jakby zapomnieli o tym. Albo tak jakby nie chcieli tego kościoła widzieć antychrystem. No bo jest ustawiczne czynione są starania, żeby tak się połączyć z tą matuchną. A jak już się tak połączyć z tym systemem, no to jakżeż można się połączyć z antychrystem? Wobec tego trzeba tego antychrysta rozgrzeszyć. I antychrysta oczekiwać w przyszłości, a ten antychryst co był, to już chyba trzeba go rozgrzeszyć. To chyba nie było tak, jak Luther mówił. Otóż właśnie, żeby nie być gołosłownym, to ja mam tutaj właśnie pismo Zwiastun. Zwiastun, a to jest właśnie pismo luteran. I oni, krytykując świadków za to, że ogłaszają, prawda, sprawy upadku Babilonu i tak dalej, zniszczenia antychrysta, to oni raczej potępiają świadków, a patrzmy, co na koniec mówią. Tu dają kilka znaków i końca tego świata. Więc pierwszy to jest znak powszechnej bezradności. Drugi znak, bezradność w dziedzinie gospodarczej, jak Jezus powiedział, i będą głody i mory. Trzeci znak to chaos religijny. Gdy będą mówić, wielu przyjdzie pod imieniem moim, jam jest Chrystus i zwiodą wielu. I mówią wreszcie jeden znak i będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Środki masowego przekazu służą temu, że i to proroctwo już się wypełnia. To jednak nie znaczy, że wszystkie narody staną się chrześcijańskie. Mówiliśmy o bezradności narodów. Gdy ta bezradność osiągnie swój punkt szczytowy, patrzmy, wtedy pojawi się człowiek, który weźmie władzę nad światem w swoje ręce, wielki polityk, wódz ludzkości. Biblia nazywa go antychrystem. On rozwiąże problemy, wobec których narody będą bezradne. Problemy polityczne i gospodarcze, ponieważ powstanie imperium światowe. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymają znamie na prawej ręce swojej albo na czole swoim i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia. Problemy religijne, ponieważ on wynosi się ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, on nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podawając się za Boga. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, objawienie 13:8. Za wyjątkiem chrześcijan, których imię jest zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Ale co nas czeka? On sprawi, że wszyscy, którzy mu nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici, czyli obrazowi bestii. Jezus mówi, że gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone one owe dni. Gdy antychryst stanie u szczytu swojej potęgi, wtedy przyjdzie Jezus Chrystus w mocy i chwale. Chociaż niebiosa w ogniu stopnieją, rozpalone żywioły rozpłyną się, my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy, w których mieszka sprawiedliwość. Wiele znaków wskazuje na to, że wskazówki na zegarze świata zbliżają się do godziny 12:00. Którzy to dostrzegają, mówi Jezus, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się oswobodzenie wasze. Czyli antychryst dopiero przyjdzie. Proszę braterstwa, my możemy powiedzieć, że rzeczywiście oni zwracają uwagę na pewne rzeczy, które niewątpliwie się wypełnią. I być może, że ten system antychrysta będzie miał swoje końcowe, wyjątkowe zaznaczenie tuż przed zabraniem Kościoła, tak. Ale nie możemy pominąć tego, proszę braterstwa, że te rzeczy już miały swoje wypełnienie pewne, już miały swoje pewne wypełnienie, aczkolwiek akcent końcowy może być jeszcze przed nami też. Bo jeżeli mowa jest o obrazie bestii, to obrazu bestii przez cały wiek Ewangelii nie było. On dopiero będzie i wspólnie z tą bestią coś urządzą. Proszę braterstwa, tu jest powiedziane, że on jako Bóg w Kościele Bożym usiądzie. Wyraz Bóg, grecki teos, nie zawsze oznacza najwyższego Boga Jehowę. W Piśmie Świętym wyraz Bóg oznacza możnych. Bogiem tego świata jest kto? Szatan. Pismo Święte mówi o bogach. Elohim, sędziach w Izraelu, którzy byli mocnymi, mogli skazać kogoś na śmierć. I nasz Zbawiciel też powiedział, broniąc się przed zarzutami, że on się czyni być równym Bogu. Wszak w zakonie jest tam w psalmie powiedziane, bogowieścia synami Najwyższego wy wszyscy jesteście. Jeżeli słowo do ludzi stało się i tytułuje ich bogami, to jakżeż wy się denerwujecie, że ja mówię, że jestem Synem Bożym, a nie samym Bogiem? Dlatego też widzimy, że apostoł Paweł mówi, jakoż wiele jest bogów na niebie i na ziemi, ale my mamy co? Kogo? Jednego Boga, z którego wszystko, jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko. Dlatego też rozumiemy z powyższych wersetów, które pamięciowo zacytowałem, że w tym drugim do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a czwartym wierszu, nie ma właśnie tego przedimka hoteos, a tam, gdzie jest przedimek ho, to zawsze się z pewnym uszanowaniem odnosi do najwyższego Boga, a tam, gdzie nie ma tego ho, to odnosi się do wszystkich innych, ale nie do najwyższego Boga. A nawet w tym pierwszym znamiennym tekście, który mówi, że na początku u Boga było Słowo, a ono Słowo było Bogiem. Więc Bogiem tu jest bez przedimka, a u Boga tego prawdziwego to jest z przedimkiem ho. Dlatego też widzimy, że jeśli chodzi o tego człowieka grzechu, to jest to system, a nie człowiek. Jest to papiestwo. Ale zaznaczamy, że nie są to księża, żeby ktoś nie powiedział, że my przeciwko jakiemuś człowiekowi osobiście byśmy chcieli coś powiedzieć. My nawet nie chcemy i papieżowi żadnemu osobiście powiedzieć, że on jest antychrystem lub coś podobnego. My raczej chcemy powiedzieć, że ci wszyscy ludzie, którzy wierzą w ten system, to oni tworzą ten wielki system, że tak powiemy. Ale oni to mogą czynić nieraz i bezwiednie. Najważniejsza rzecz to jest ten system stworzony, ten sposób rozumowania i skonstruowania i cały ten stek nauk, który właśnie ten system reprezentuje. Dlatego nie obrażając żadnego człowieka, będzie mówić bez ogródek o systemie jako takim, bo przyjdzie czas, że ci, którzy ten system, w tym systemie mieszkają, to przyjdzie czas, że oni się wielce będą radować, że w końcu tego systemu nie będzie. Dzisiaj to czują się wielce uhonorowani, że należą do tego systemu, ale przyjdzie czas, że z radością zaśpiewają. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, żeś ten system zniszczył. A to sobie jeszcze zacytujemy.
No więc proszę, braci, co bracia w tej sprawie powiedzą? No, może, przepraszam...
Babilon. Dopóki nie połączył się ze swym panem, to jest papieżem. Co stworzyło państwo religijne, to znaczy człowieka grzechu, co jest figurą mężczyzny. Kompletny mężczyzna, Chrystus, głowa i ciało, to jest mężczyzna, w odróżnieniu od niewiasty, która jest ciałem mężczyzny. A więc jeżeli tu jest człowiek grzechu, to musi być co? Połączony Kościół z jakąś władzą, która w tym Kościele zajęła władzę głowy. A więc jest to człowiek grzechu, falsyfikat Chrystusa prawdziwego. Bóg przewidział te wszystkie sprawy. Dlatego też jaka...
Prawie około 100% jest w prawdzie.
Sprawy. Dlatego też jaka...
Prawie około 100% jest w prawdzie. A nasza, amerykańska i innych...
I imię Antychryst, on ma swoje dwojakie znaczenie. Przeciwnik Chrystusa. No weźmy, że każdy, który z Chrystusem walczył, był jego przeciwnikiem, czyli Antychrystusem. Takim Antychrystusem był Saul, czy nie? Ano był Saul. On prześladował wszystkich, którzy w Jezusa Chrystusa wierzyli. Każdy Żyd, który krzyczał krew Jego na nas i na dziadki nasze, ukrzyżuj Go, no to był antyprzeciwnikiem, czyli Chrystusa. Tak samo Mahomet. Cesarze pogańscy, którzy zwalczali chrześcijan, którzy czcili bogów pogańskich, to byli, że tak powiemy, w tym znaczeniu przeciwnikami Chrystusa. Ale drugie znaczenie, antychryst znaczy zamiast, czyli naśladowca, falsyfikat Chrystusa. I apostoł Jan mówi o takiej klasie, która miała wyjść z pierwotnego kościoła, z nas wyszli, a o tym już alarmował apostoł Paweł, że spośród tych biskupów wyłoni się klasa, którzy pociągną za sobą uczniów i stworzą właśnie system, który już wtedy kiełkował za czasów apostolskich, aż czasem miał wyrosnąć wielki system, przed którym kłaniała się cała ziemia. Jakie to były okoliczności, które spowodowały tego człowieka grzechu? Otóż bracia znają te rzeczy, ale ponieważ nie wszyscy znają, a chciałbym, żeby chociaż ten wstępny zarys był wszystkim znany, którzy chociażby pierwszy raz się znaleźli na tym miejscu, no to przeczytam niektóre rzeczy, jakie to były okoliczności, które spowodowały powstanie człowieka grzechu. Historia mówi tak, stary rzymski świat. W pierwszym stuleciu z liczby powołanych do chrześcijan niewielu było mądrych i zacnego rodu. Wielkie imiona nie są nam znane, nie było tam filozofów, mężów stanu lub szlachty, generałów, gubernatorów, sędziów lub urzędników. W pierwszym stuleciu nie byli dość znamienitymi, by mieli być prześladowani przez rząd. Nie zwrócili oni na siebie nawet ogólnej uwagi. Nikt przeciw nim nie pisał, nawet greccy filozofowie. Nie czytamy żadnych rozpraw lub protestów ze strony chrześcijan. Nie posiadali oni w swych szeregach ludzi, którzy by się oznaczali nauką, zdolnościami, bogactwem lub stali na stanowisku. Nic w historii nie jest tak pustym jak kroniki Kościoła pierwszego stulecia. Odnośnie do znakomitości wielkich imion, jednak zwolennicy mnożyli się w każdym mieście, a tradycje wskazują na męczeństwa tych, którzy się odznaczali świątobliwością. Wszyscy prawie apostołowie z nich byli męczennikami. Drugie stulecie, to jest rys pierwszego, drugie stulecie. Nie ma większych nazwisk jak Polikarp, Ignacy, Justyn, męczennik, Klement, Melito, Apolonius, spokojni biskupi lub męczennicy, którzy przemawiali do zgromadzeń w wieczernikach, którzy nie posiadali światowej godności, ale się oznaczali wielką świątobliwością, prostotą charakteru i są wspominani jedynie dla ich wiary i cierpień. Czytamy o męczennikach, z których niektórzy pisali cenne rozprawy i apologie, lecz między nimi nie znajdujemy ludzi wyższego stanu, ludzi blichtru i władzy. Być chrześcijaninem znaczyło sromotę i zakałę. Pierwotna literatura chrześcijan składała się z pisanych ambon i usprawiedliwień, cechy dogmatycznej odznaczającej się prostotą i praktycznością. Pierwotni chrześcijanie miewali dysputy, a religijne życie ich oznaczało się wielką gorliwością, czynnością, wielkimi cnotami, lecz nie było nieporozumień na zewnątrz nie było świeckiej historii. Nie napierali jeszcze na rząd, ani na instytucje państwowe. Było to jeszcze małe zgromadzenie ludzi czystych i bez winy, którzy nie ubiegali się, było władnąć społeczeństwem. Lecz czasem zwrócili oni na siebie uwagę rządu i znalazła się przyczyna, by ich prześladować. Patrzono na nich jak na fanatyków, którzy starali się zniszczyć poszanowanie dla istniejących instytucji. W tym styleciu rząd kościelny został powoli zorganizowany. Pomiędzy członkami nastąpiła organizacja. Biskupi stali się wpływowymi, lecz nie u obcych, ale między chrześcijanami. Ustanowiono parafię, diecezję. Zaznaczono różnice między biskupami zajmującymi stanowiska po miastach, a biskupami na wsiach. Delegaci różnych kościołów zgromadzali się dla omawiania różnych punktów wiary lub wytłumaczenia herezji. System diecezjalny się rozwinął, a rozpoczęła się centralizacja kościelna. Diakonów zaliczano między wyższy kler, ukuto broń ekskomuniki, przeprowadzono usiłowania misjonarskie, zostały ustanowione święta kościelne. Gnostycyzm był przejęty przez wielu kierowników. Szkoły katechetów uczyły aktów wiary systematycznie. Uznano za bardzo ważne formuły chrztu i sakramentów, a życie klasztorne stało się popularnym. Takim sposobem Kościół zakładał fundament pod przyszły rząd i władzę. W trzecim stuleciu Kościół stał się mocniejszym jako instytucja. Zwykłe synody były zwoływane po wielkich miastach państwa. System metropolity dojrzał. Prawa kościelne zostały stanowczo określane. Wielkie szkoły teologiczne przyciągały umysły badawcze. Dogmaty zostały ułożone systematycznie, to jest określone, ograniczone i uformowane w akty wiary. Chrześcijaństwo szerzyło się do tego stopnia, że musiało być jedno z dwojga, prześladowane lub uprawnione. Biskupi rządzili wzrastającym kościołem. Wielcy doktorowie, teolodzy zagłębiali się w różne pytania i zagadnienia, niesłusznie zwane teologią, które poruszały szkoły greckie. Budynki kościelne zostały powiększone, ustanowiono bankiety i uczty na cześć męczenników. Kościół postępował szybko ku stanowisku, które zwracało na siebie uwagę wszystkich. W IV stuleciu dopiero prześladowanie kościoła ustało, gdy cesarz rzymski Konstantyn przyjął chrześcijański kościół. Połączył się z państwem. Pierwotna wiara została skażona. Przesąd i próżna filozofia zajęły umysły wiernych. Biskupi stali się dworzanami. Zaczęto budować bogate i wspaniałe kościoły. Synody dostały się pod wpływy polityczne. Zakonnicy ustanowili fałszywe zasady cnoty. Polityka i dogmatyka poszły w rękę w rękę, a cesarze zmuszali do przyjęcia wyroków konsyliów kościelnych. Ludzie wyższego stanu przyłączyli się do kościoła. Kiedy chrześcijaństwo stało się religią dworu cesarskiego i klas uprzywilejowanych, wtedy służyło ono do podtrzymywania tego samego złego, przeciw któremu pierwotnie protestowało. Kościół nie tylko przesiąkł filozofią pogańską, ale przyjął wiele ceremonii i nabożeństw praktykowanych na wschodzie, które były drobiazgowe i wspaniałe. W IV stuleciu kościoły wywierały wrażenie podobnie jak stare świątynie bawochwalcze. Zabawy bywały częste i podniecające. Lud lgnął do nich, bo otrzymywał wrażenia i uwolnienie od pracy. Część dla męczenników prowadziła obrazy, powód i źródło do przyszłego pospolitego bawochwalstwa. Chrześcijaństwo popisywało się wystawnymi ceremoniami. Część dla świętych zamieniła się w ich ubóstwianie, a przesąd wywyższył Marię do przedmiotu jedynej czci. Stoły do komuniki wywierały wrażenie typowych ołtarzy, na których Żydzi składali ofiary, a relikwie męczenników były przechowywane jako amulety, to jest przedmioty odpędzające czary. Życie zakonne zostało wprowadzone jako wielki system pokutniczy, obrządek służący do zmazywania winy. Całe armie zakonników udawały się do ponurych i odludnych miejsc, skazując się na odosobnienie, posty, rapsodię i pokutę. Był to okropny gatunek ludzi fanatycznych, którzy pogardzili celami życia. Kler ambitny i światowy starał się o wyższe stanowiska i o odróżnienie. Cisnęli się nawet do dworów książęta i ubiegali się o doczesne honory. Przestali być utrzymywani przez dobrowolne ofiary wiernych, lecz otrzymywali pensję płatną przez rząd lub z własności odziedziczonych po starych pogańskich świątyniach. Wielkie zapisy były robione przez bogatych ludzi na rzecz kościoła, nad którymi ten trzymał kontrolę. Te zapisy, czyli legaty, stały się źródłem nieprzebranych bogactw. W miarę jak bogactwo wzrastało i było powierzone duchowieństwu, stawało się ono coraz obojętniejszym na potrzeby ludzi, nie będąc dłużej przez nich utrzymywane. Stali się próżniakami, hardymi, dumnymi i niezawisłymi. Lud został odsunięty od zarządu kościołem. Biskupi stali się wielkimi dygnitarzami, osobistościami, które rządziły i wyznaczały i naznaczały swój kler. Kościół został połączony z państwem, a dogmaty religijne sprowadzone siłą miecza. Cesarz decydował o punktach wiary, a kler został uwolniony od wszelkich ciężarów państwowych. Napływ kandydatów na urządy klerykalne stał się bardzo wielkim, odkąd ten ujął w swe ręce władzę i bogactwa. Ludzie bywali wywyższani na stanowiskach biskupstwa, nie dla ich pobożności lub talentów, lecz ich wpływu u wielkich ludzi. Powołanie kościoła zostało zapomniane przez poniżającą łączność z państwem. Chrześcijaństwo stało się dziwowiskiem, próżną formułą, czczą, filozofią, zabobonem. A więc, proszę braterstwa, to jest właśnie pierwsza, że tak powiem, skrót pierwszych czterech wieków powstania właśnie tego człowieka grzechu. Apostoł Paweł mówi, że tam była jakaś przeszkoda. On mówi, że jest jakaś przeszkoda, tylko ten, który teraz przeszkadza, aż będzie usunięty. Dopiero ten człowiek grzechu będzie mógł się objawić. A on już wtedy rozpoczął, że tak powiemy, swoje starania do przyszłego zorganizowania się. A co to za przeszkoda była? Wiemy już, że to była przeszkoda osiągnięcie tego najwyższego tytułu, najwyższego kapłana, Pontifex Maximus. To czasu był czas, kiedy człowiek grzechu zdobył ten tytuł najwyższego kapłana, najwyższego zwierzchnika. Od tej pory posiadał moc, stolicę, wielką władzę poprzednich władców Rzymu, ponieważ ten Pontifex Maximus to był tytułem tylko cesarzy rzymskich, których traktowano jako synów bogów, jako przedstawicieli Boga Najwyższego na ziemi. Dopóki cesarz miał ten tytuł, dotąd ten człowiek grzechu nie mógł wejść na to najbardziej szczytowe stanowisko. On sięgnął po ten tytuł i mu się w końcu udało. Cesarze pozwolili sobie zedrzeć ten tytuł, a człowiek grzechu, właśnie system papieski, przywłaszczył go sobie. Dlatego też, jeżeli chodzi o potęgę, jaką posiadało papiestwo, to Rzym pogański miał zaledwie cień władzy, jaką papiestwo posiadało. Taką władzę, jaką posiadali papieże, to nie mieli nawet potężni władcy państw uniwersalnych, jacy byli przedtem. A jeżeli chodzi o ich działalność przeciwko protestantom, to ktoś powiedział, jeden z historyków, że liczba protestantów, jaka była stracona w jednej tylko prowincji, a przez kogo byli protestanci niszczeni? Przez papiestwo. O wiele przechodzi liczbę pierwotnych męczenników w przeciągu 300 lat. A w przeciągu pierwszych 300 lat to kto prześladował? Rzym pogański. To w całym państwie rzymskim. Dlatego też widzimy wielką potęgę i to, jak ten system walczył ze świętymi. Tu, jak w tej historii zauważyliśmy, jest zwrot za Konstantyna. Tu jest taki zwrot: z prześladowanego kościoła stał się kościołem przyhołbionym przez państwo i państwo stało się protektorem kościoła. Dlaczego? Ano bo stare zbutwiałe pogaństwo, to już się chyliło do upadku, a to była prężna organizacja, która oczekiwała na Królestwo Boże, na zapanowanie Chrystusa i to był nowy, że tak powiem, element pełen zacięcia wiary i coraz bardziej zdobywał wpływów, ponieważ do kościoła cisnęli się ludzie wpływowi, dlatego też cesarz z punktu widzenia takich kierowników nadrzędnych, to on sobie myśli tak, przecież ja muszę mieć w państwie spokój. I on zauważył, że to pogaństwo to już do schyłku dochodzi, to on jeszcze dodał, tylko kopnął te pogaństwo, a tych właśnie wyciągnął na wierzch, uprzywilejował i w ten sposób jako władca szanujący pokój i jedność w państwie zrobił kierunek, zrobił, że tak powiem, pociągnięcie bardzo mądre i polityczne. Uzyskał, że tak powiemy, spokój. Dlatego też od tej pory szybko się rozwinął ten człowiek grzechu. Ten edykt milański zabezpieczał własność kościelną. Edykt w 321 roku przyznał wolność zapisywania majątków na rzecz kościoła. Poza tym, co jeszcze wpłynęło na spotęgowanie się władzy papieskiej w Rzymie, że cesarz przeniósł swoją siedzibę do Bizancjum, na wschód, a na tym miejscu, gdzie kiedyś był cesarz w Rzymie, został papież. I on tam stał się właśnie takim możnowładcą. Wśród tych trudnych warunków, gdy napadali na Rzym różne plemiona północne, to papież był jakoby jedyną ostoją, którą wszyscy w gruncie rzeczy szanowali jako przedstawiciela samego najwyższego Boga i on tam coraz bardziej urastał. To ten jeden róg, który na tej bestii urósł, to cesarstwo dopomogło do wyrośnięcia tejże władzy właśnie tegoż antychrysta. Proszę materstwa, jaka była cecha tego antychrysta? Ponieważ on sobie przypisywał wszystko to, co się należy do samego Chrystusa. A więc to, co jest w psalmie drugim powiedziane, psalm drugi, a wiersz 10. Teraz tedy zrozumiejcie, królowie, nauczcie się, sędziowie ziemi, słuszcie Panu w bojaźni, rozradujcie się ze drżeniem, pocałujcie syna, by snać się nie rozgniewał i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego, błogosławieni, którzy wszyscy w nim ufają. A o kim to mówi? Mówi, przedże się poganie buntują, narody przemyślają różne rzeczy, schodzą się królowie ziemi, mówi, potargajmy więzy tego Boga i jego króla. To jest mowa o królowaniu naszego Zbawiciela. Ale ten antychryst przypisał sobie to wszystko. A więc mówi, pocałujcie syna, żeby się czasem na was nie rozgniewał. A więc w jaki sposób całowano tego syna? Jeżeli zastosowano, że teraz pocałujcie syna tego papieża, bo to jest następca Chrystusa, sam Chrystus rządzący na ziemi, że jeden w tabernakulum to jest Chrystus ukryty, mistyczny, a drugi Chrystus to jest w Rzymie, który zaprowadza swoje królestwo. To byli tacy dwaj Chrystusowie. Dlatego też pewien człowiek, Rabelais, Francis, pisarz francuski, humanista epoki odrodzenia 1493-1553, to on nie szanował papieża. I to był taki ostrego języka człowiek. Ale był raz na audiencji u papieża z pewnym kardynałem. Kardynał chciał go koniecznie do papieża doprowadzić. No ten poszedł. I widzi, ten z tyłu się ciągnie za tym kardynałem i widzi, że ten kardynał biegnie do papieża i go całuje w wielki palec. A ten się wycofał i uciekł, nie chciał wejść. Uciekł sobie z tego miejsca. Nie mówi. A potem ten go spotkał i mówi, dlaczegoś, mówi, nie poszedł ze mną, dlaczegoś uciekł. A on mówi, bo jeżeli jego ekscelencja pocałowała go wielki palec u nogi, to gdzież ja bym go musiał pocałować? Uciekłem, mówi, z tamtego miejsca. Proszę paterstwa, tak, Ludzie rozsądni już w tamtym czasie rozumieli, że to jest, że to coś w tym jest nieczystego. No ale dzisiaj czasy się zmieniły. Już ta epoka odrodzenia przeszła. Już jeszcze inne czasy przyszły. Jeszcze inne czasy przyszły. Dzisiaj nawet przedstawiciel tego wschodniego, że tak powiem, kierunku ateistycznego, gdy miał wizytę u papieża, to już się dowiadujemy, że on go nie pocałował. O tak podał mu rękę jak towarzysz towarzyszowi. Jak to czasy się wielce zmieniły. No dzisiaj ten Rabelais to by mógł pójść do papieża. Nie obawiałby się, że coś go poniżającego spotka. Proszę baterstwa, możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o ten system, to on rzeczywiście był zbudowany na, że tak powiem, był fałszywym naśladownictwem. Na przykład w obrazie to był najwyższy kapłan, byli kapłani i byli lewici, prawda? To był system kościelny ustanowiony. W tysiącleciu to będzie Chrystus, najwyższy kapłan, będzie Kościół uwielbiony, no i będzie ziemska faza Królestwa Bożego. Coś na podobieństwo tego, prawda? Ponieważ papież mówi, że on już rządzi, już jego tysiąclecie, jego rządy najwyższe, gdzie trzeba mu adorować, one już były w wiekach średnich. Wobec tego papież uważał się za tą głowę, za Chrystusa. Hierarchia to była tymi apostołami, następcami apostołów, bo każdy biskup to jest następcą apostołów. A papież jest następcą kogo? Księcia apostołów, albo Chrystusa, albo apostoła Piotra. No a zakonnicy to byli tymi, co będą w przyszłości ci staroszni prorocy. To oni zakonnicy między ludźmi taką... Więc proszę, proszę baterstwa, jest fałszywe naśladownictwo. Jest najwyższy kapłan, jest hierarchia, są i ci, którzy są, stykają się ze społeczeństwem i go, że tak powiemy, ewangelizują i w ten sposób mamy te, ten antysystem. Wiemy, że ten system miał swoją głowę i swoje usta. Pismo Święte mówi, jak już czytałem, że ten róg miał wielkie bluźnierstwa wypowiadać. Bluźnierstwa. Nasz Pan, gdy mówił, że jest Synem Bożym, to uważano, że On bluźni. Prawda? Więc bluźnierstwo to znaczy przypisywanie sobie czegoś, czym się nie jest. No więc jeżeli ten system miał bluźnić, to teraz jak to bluźnierstwo wyglądało? Ja już przeczytałem, ale zgodnie z tematem przeczytam. Jak to bluźnierstwo wygląda? Za kogo ten system się miał? Papież, następca Chrystusa, głową Kościoła. Pewien pisarz tak pisze. Jakie są tytuły? Najświętsza ze wszystkich głów, święty ojciec ojców, najwyższy arcykapłan nad wszystkimi prałatami, dozorca religii chrześcijańskiej, główny pasterz, pasterz pasterzy, Chrystus przez namaszczenie, Abraham przez patriarchat, Melchizedek w obrządku, Mojżesz we władzy, Samuel w urzędzie sądowym, najwyższy kapłan, najprzywilejniejszy biskup, książę biskupów, następca apostołów, Piotr we władzy, klucznik Królestwa Niebieskiego, arcykapłan naznaczony z pełnością władzy, zastępca Chrystusa, królewski kapłan, głowa wszystkich świętych kościołów, zwierzchnik uniwersalnego kościoła, biskup biskupów, królewski arcykapłan, władca domu pańskiego, pan apostolski i ojciec ojców, główny pasterz i nauczyciel, lekarz dusz, skała, przeciwko której pyszne bramy piekła, której pyszne bramy piekła nie przemogą, nieomylny papież, głowa wszystkich świętych kapłanów bożych. To są tytuły. Czy możemy powiedzieć, że to nie są bluźnierstwa? Bluźnierstwa, bo te wszystkie tytuły należą się naszemu Panu. On do tego miał prawo. A jeżeli człowiek śmiertelny w taki sposób sobie władzę przywłaszcza? Poza tym, on miał, proszę baterstwa, również pewien handel. Handel miał prowadzić. Odpusty. On miał tą władzę nad duszami ludzkimi. A ta władza polegała na tym, że miał prawo odpuszczać grzechy, ale w jakiś to perfidny sposób się działo. Indulgencje weszły w zwyczaj na krótko przed wojnami krzyżowymi. Wiadomo, że indulgencje, czyli odpusty, były ofiarowywane jako nagroda, a przez to pozyskiwać ochotników. na te wojny krzyżowe. Dekretem papieża każdy, który walczył w tej świętej wojnie, miał mieć odpuszczone nie tylko grzechy przeszłe, ale mógł sobie zaskarbić zasługę na odpuszczenie grzechów mających być spełnionymi. Kościół katolicki dowodzi, że te odpusty nie są zamierzone, by dawały pozwolenie do pełnienia grzechu, lecz mają służyć jako nagroda zasług, które miały znieść, czyli zmazać pewną liczbę dni lub lat w cierpieniach czyśćcowych. Czyli, że gdy człowiek za swoje grzechy został skazany na 1000 lat cierpień, otrzymał od razu lub w różnych czasach odpustu w wysokości 1000 lat za pieniądze lub przez usługi wyświadczone papiestwu albo przez pokutę, w takim razie zostałby uwolnionym. Jeżeli zaś miał uzyskanych odpustów na lat 900, na ten czas pozostawałoby mu cierpieć 100 lat. W razie gdyby odpusty wielce przeważyły jego grzechy, w takich razach mógłby być poczytany za świętego ze szczególniejszymi przywilejami w niebie, którego można czcić i zanosić do niego modły. A więc kto miał dużo pieniędzy, mógł sobie tych odpustów tyle nakupować, że miał jeszcze na zapas. Wobec tego za jego pieniądze jeszcze mógł nawet i na ołtarz wejść i wszyscy mogliby się do niego modlić. A więc widzimy, my się dzisiaj to nieraz uśmiechamy na to wszystko, ale proszę braterstwa, przecież to były fakty. To były fakty. Czy to można zapomnieć? Dlatego też idźmy dalej. Walczył on ze świętymi, a celem to był jego zgnieść Ducha Chrystusowego. Ten Duch Chrystusowy przejawiał się w tych, którzy czytali Biblię. Czytali Biblię i starali się z drugimi dzielić tymi rzeczami. A konfesjonał, spowiedź i uszna spowiedź zaprowadzona była wtedy właśnie, kiedy było największe niebezpieczeństwo ze strony Biblii. Żeby dobrze wyczuć, gdzie się kryje herezja, to właśnie na spowiedzi człowiek wszystko powiedział. A wtedy jak na spowiedzi się powiedziało, to wystarczyło powiedzieć, szepnąć słówko władzy świeckiej. Władza świecka i zakonnicy tam pośli zaraz zrobili spowiedź generalną i od razu wykryli wszystko, bo któż by tam na spowiedzi nie powiedział prawdy, że mój brat lub siostra lub matka czyta Pismo Święte. I poszedł taki człowiek na prześladowanie i pod tortury. Dlatego też widzimy, że były najrozmaitsze ofiary. Już jeżeli chodzi o tą inkwizycję. Oni przypisują, że i protestanci też nieraz stosowali. Tak, ale proszę braterstwa, inkwizycja powstała właśnie tylko w kościele rzymskim. A jeżeli ktoś się tą inkwizycją zaraził, to zaraził się tak jak taką wstrętną chorobą, wrzodem, który tam niestety wyrósł. Bezwzględnie, że myślano, że Bogu się przysługę czyni, gdy się tych heretyków prześladuje. Bo czyż oni poznali Boga kiedykolwiek, jeżeli prześladowali? Jezus powiedział, że dla mojego imienia to będą was prześladować. I to się stało właśnie w wiekach średnich. Tylu ludzi zginęło w najokropniejszy sposób, że proszę braterstwa, stało się to faktem historycznym, co nas Zbawiciel powiedział, że będziecie prześladowani u wszystkich dla imienia mego. Pismo Święte również było prześladowane. Nie dano czytać. Palono go na wszelki możliwy sposób. Jeśli teraz Kościół katolicki wydaje Biblię, to dlatego tylko, że już im wstyd tak w tyle zostać. Bo te wszystkie inne organizacje i biblijne instytucje, one w milionach egzemplarzy zasypały cały świat Biblią. A z drugiej strony wielka niewiara powstała. I kto pada pod ciosem niewiary? Kto najwięcej pada? Ten, co nie zna czego? Biblii nie zna. Dlatego też zauważyli, że te wiekowe zacofanie to trzeba teraz nadrobić. Trzeba się pokazać, że się Biblii nie chowa. Owszem, i oni zaczynają wydawać. My korzystamy z tych rzeczy, ale my wiemy, że przychodzi czas, gdy te rzeczy wezmą swój koniec i co się siało, to się w końcu zbierać, co będzie. Dlatego też wiemy, że papiestwo jako naśladownictwo Chrystusowego Królestwa miało swoje tysiąclecie. Tak jak papież, jak Chrystus miał panować 1000 lat, to oni zauważyli też, że mają swoje tysiąclecie. Odkąd oni to liczą? Od czasu, gdy stali się najwyższą władzą i władza świecka im się podporządkowała. I władza świecka uznała, że ich korona królewska należy się dzięki temu, że namiestnik Boga Najwyższego włoży na głowę. To wtedy dopiero uważali, że ona jest prawnie przez Boga przyznana. Dlatego też pierwszy ukoronowany przez papieża był Karol Wielki w 800 roku. I odtąd rozpoczyna się era tak zwanego świętego państwa rzymskiego. A kiedy nastąpił koniec, był to Franciszek II, ostatni ukoronowany, i on złożył dobrowolnie swój tytuł jako przedstawiciela świętego państwa rzymskiego w roku 1806. Przegrane bitwy pod Marengo, jak również pod Austerlitz na korzyść Napoleona, zaznaczyły koniec władzy papieskiej. A Napoleon, gdy zaprosił papieża na swoją koronację, to zrobił taki afront, że papież tylko popatrzył, a on włożył koronę na głowę swojej żony i swoją, a papież tylko popatrzył na to wszystko. I tu jest właśnie pokazany moment, jak te fałszywe tysiąclecie papiestwa się skończyło. Ono miało swój początek i swój koniec. A co papiestwo potem za krzyk dało? Teraz rozwiązany jest szatan, teraz będzie koniec, bo po skończeniu się Chrystusowe Królestwa miał być rozwiązany szatan. To mówią teraz te wszystkie sprawy rewolucji francuskiej, te niewiary i tak dalej. To jest ten krótki czas, ale szatan będzie zniszczony, a papież na wieki będzie panował. I to jest właśnie jego ostatnia chęć, ostatnia akcja wypłynięcia jeszcze na wierzch. Jakie to były daty rozwoju tego systemu? Pierwsze, sprawowanie nieprawości było około 50 roku naszej ery. Hierarchia, czyli uznanie papieża za głowę, około 300 do 494 roku. Cywilną władzę papiestwo osiągnęło w roku 539. Wielkie wywyższenie to był rok 800, gdy papież ukoronował pierwszego króla europejskiego. A nasi królowie polscy to też musieli do Rzymu jechać po koronę. Kto czytał trylogię, to wie, jak tam nasi rycerze jeździli po koronę dla naszego króla. A daty jego upadku jakie są? Pismo Święte mówi, że ta bestia miał zasiąść sąd i ten sąd miał sądzić tą bestię i pozbawiać ją tego, co ona z biegiem czasu przyswoiła sobie. A więc reformacja w XVI wieku zadała cios temu właśnie systemowi. Było to za czasów Lutra. Byli reformatorzy, którzy padali. Weźmy takiego Husa. To był spalony, zniszczony i ślad potem po nim chciano wytępić. Ale taboryci czescy stawili opór z Żyżką na czele i nie pozwolili sobie. Sądzono Husa i nawet nasi rycerze właśnie polscy byli świadkami i stawali nawet sympatycznie odnosili się do Husa. Nawet staje się ten wielki rycerz, to taki był z tej prawdomówności. Jak on się nazywał? Zawisza Czarny. Tak. To on tam był i właśnie był świadkiem, jak go sądzili. To są historyczne sprawy. To był bohater, jeśli chodzi o Husa. Nasz zbór nawet był raz na takim filmie w czeskim właśnie ośrodku i myśmy widzieli, jak on powiedział te znamienne słowa wobec tych właśnie całych purpuratów, że prawdę trzeba znać, w prawdzie trzeba żyć i dla prawdy trzeba umierać. I on wolał iść na stos, niż się zaprzeć Jezusa Chrystusa wobec tych właśnie, którzy radzili mu raczej taką pośrednią, ugodową drogę. Drugi okres to jest degradowanie przez Napoleona i pozbawienie go tytułu cesarza świętego państwa rzymskiego. To już powiedziałem, że Franciszek II był ostatnim. Trzecie, ostateczne pozbawienie władzy nad Rzymem i tak zwanych prowincji papieskich. te wszystkie tereny, które Rzym przywłaszczył sobie i ludzie kiedyś darowizny dawali, to w roku 1870 skasowano mu to wszystko i on został tylko w Watykanie. Obraził się na wszystkich i powiedział, że on nigdzie nie wyjdzie na znak protestu, że go pozbawiono tej władzy. Na znak, że on jeszcze czuje się bardzo wielkim, ustanowił właśnie w tym krytycznym momencie dogmat nieomylności papieskiej. I na znak protestu nie wyszedł nigdzie. Każdy papież, który był robiony od tego czasu, uznawany za papieża, nie wytknął ani nosa poza swoje państwo watykańskie. Dopiero teraz, w naszych ostatnich czasach, papieże doszli do wniosku, że muszą wyjść z tego zamknięcia i pokazać się światu, tak jak protestanci. Protestanci chcą świat teraz ewangelizować, chcą wszystko w nurt życia się wciągnąć, radzić wspólnie ze wszystkimi narodami. I papież też powiedział, ja już teraz siedzieć nie będę, już teraz wszędzie jeździ i wszyscy się cieszą, że nareszcie wyszedł i nie gniewa się na ten świat za to, co było. Czwarty okres to będzie dzień gniewu. Dzień gniewu, w którym ten człowiek grzechu będzie zniszczony. Właśnie w tymże drugim do Tesalonicensów, jak czytamy w drugim rozdziale, i w tym dwunastym. A wtedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich. To duchem ust swoich, to proszę baterstwa, zabijał go już od czasu reformacji. Coraz bardziej potężniej wzrastająca cyrkulacja Pisma Świętego to wpływa zawsze umniejszająco na ten system. Ale pisze i zniesie go epifanią swej obecności. Pan jest obecny, to tym bardziej jeszcze światło przyświeca. Ale epifania, czyli objawienie obecności pańskiej, to się odbędzie już wtedy, kiedy Kościół będzie zabrany. I przyjdzie czas na zniesienie tego systemu. A zniesienie to już całkowite usunięcie z powierzchni ziemi. Ponieważ on jest związany z tym światem, a ten świat ma przeminąć w wielkim ogniu zamieszaniu. Niebiosa mają przeminąć i ziemia przeminąć, ponieważ oni są tym niebem, fałszywym naśladownictwem Chrystusowego Królestwa. Wobec tego niestety, jakby sobie ktoś nie myślał, to wszystko musi przeminąć, bo w Królestwie Bożym nie będzie ani protestantów, nie będzie ani katolików, nie będzie papiestwa i nie będzie centrum w Rzymie, tylko niestety, ale Pismo Święte mówi, że z Syjonu wyjdzie zakon na słowo pańskie z Jeruzalemu. Dlatego też żyjemy w tym końcowym czasie, kiedy Bóg sobie tą centralę jeruzalemską odrestaurowuje stopniowo. Gdy przyjdzie czas uwielbienia Kościoła, wtedy ten dzień gniewu, dzień Epifanii, Apokalipsis, przyjdzie i z całą mocą uderzy w te systemy i w ten system antychrysta. Dlatego też proroctwo musi się spełnić. To, co apostoł Paweł powiedział, to nie powiedział jako przypuszczenie. To będzie fakt, który będzie znany wszystkim ludziom. Dlatego też w objawieniu świętego Jana jest powiedziane w 18 rozdziale. Można byłoby tu wspaniale te wszystkie detale wytłumaczyć, ale 18 rozdział mówi, że upadł Babilon, miasto ono wielkie. I mówi, ludu mój, co masz uczynić? Wyjdź z niego, abyś nie był uczestnikiem grzechów jego, abyś nie wziął splat jego. Ktokolwiek zna faktyczny stan Babilonu, a stamtąd się nie usuwa, to proszę braterstwa, gdy przyjdą baty i przyjdą plagi, a szczególnie ta ostatnia plaga, którą jest zabicie pierworodnych, symbolizowana w 10. pladze egipskiej, która właśnie w związku z tą ostatnią próbą pierworodnych miała przyjść. A my obchodzimy Wielkanoc nowego stworzenia. I wiemy, co ta 10. plaga przedstawia. Przedstawia wybicie pierworodnych egipskich, jak również wykonanie sądu nad bogami egipskimi. Nad tym Bogiem, który się ponad wszystkich bogów, władców wywyższył, też będzie sąd. Też będą tam poniszczeni. A wtedy dopiero cała ludzkość będzie mogła wyjść
I tak jak tam z Babilonu ludzie po zniszczeniu tego figuralnego Babilonu, Cyrus, który zabił, zniszczył ten Babilon, to on wydał dekret wolnościowy, wynieść ludu teraz. Tak i teraz, proszę paterstwa, w czasie obecności pańskiej lud wychodzi. Ale gdy ten Babilon będzie zniszczony, to ta emigracja spod skrzydeł Babilonu będzie powszechna, jak świat długi i szeroki. Bo Pismo Święte mówi, że ziemia będzie napełniona znajomością pańską jako morza wodami, a te przesądy dawne to przeminą. Będą tylko w archiwach jako pamiątka po czasach ciemnoty, a nie panowania Chrystusa. Dlatego też jeszcze jest pewna rzecz, która jest przed nami. Jak brat Russell mówi tak. Spodziewamy się stopniowego formowania się dwóch wielkich partii, o których wierni trzymać się będą z dala. Te dwie wielkie partie stanowić będą z jednej strony socjalistów, wolnomyślicieli, bezwyznaniowców, niezadowolonych i ludzi prawdziwie wolność miłujących, których oczy zaczynają się otwierać na złe sprawy, spostrzegane przez nich tak w religii, jak i w polityce. Z drugiej zaś strony stopniowo łączyć się będą przeciwnicy ludzkości, ludzkiej wolności i równości, cesarze, królowie, arystokracja, a w ścisłej z nimi łączności stanie fałszywy naśladowca Królestwa Bożego Antychryst, który podtrzymuje i jest podtrzymywany przez świeckich despotów. Spodziewamy się także, że Antychryst zmieni do pewnego stopnia swój sposób postępowania i złagodnieje, by mógł pozyskać sympatię i współdziałać, choć nie w rzeczywistości, z krańcowymi protestanckimi denominacjami, sektami, które same już teraz pragną nominalnej unii ze sobą i z Rzymem. Sekty protestanckie, łącząc się między sobą, zapomną o tym, że jedyna i prawdziwa łączność jest ta, która powstała z prawdy i w niej trwa, a nie przez różne wyznania, konfesje i prawa. Jakkolwiek zdawałoby się niemożebnym byłoby takie współdziałanie protestantów z katolikami, to jednak widzimy nieomylne znaki szybkiego zbliżania się tego. Możemy się spodziewać nie za długo takich praw, które stopniowo ukrócą wolność osobistą pod pretekstem konieczności dobra publicznego i by pohamować dalszy rozwój pomnażania się własnej znajomości, które są pokarmem w czasie właściwym. Dlatego też myśmy już wspomnieli, że jeśli chodzi o tych protestantów i ten system centralny, matkę, to są figurowani przez tą Herodiadę i jej córeczkę Salomę, prawda? A Jan Chrzciciel jest reprezentowany przez lud Boży przy końcu wieku Ewangelii. I gdy te systemy się ze sobą złączą, gdy zaczną robić coś takiego, co będzie się bardzo świeckiej władzy temu Herodowi podobać, to wówczas wszyscy zgodzą się, że temu Janowi najlepiej będzie uciąć głowę. Tylko, że to będzie, Herodiada będzie robić to z satysfakcją. Salome będzie robić, żeby się podobać Herodiadzie. A Herod uczyni to, ale uczyni to jak? Pod przymusem. On nie będzie chciał. On będzie wiedział, że czyni rzecz niedobrą. Tak jak kiedyś cesarze mieli większe serce. Jak cesarz, jak nawet weźmy tego Piłata, czy on nie miał więcej uznania dla Jezusa niż ci, co go oskarżyli? Więcej. On nawet bronił. Tak samo i Herod chciałby nawet, gotów byłby i bronić. No ale dla współsiedzących i dla bojaźni, że może mu się coś wyższego i gorszego stać, to on to uczyni. Dlatego też wszyscy będą odpowiedzialni za to, co było. W Piśmie Świętym pisze, że ten Babilon będzie zniszczony, bo w nim znajdzie się krew wszystkich męczenników i apostołów i tak dalej. Tak, bo wszyscy, którzy prześladowali głowę i prześladowali ciało w wieku Ewangelii, to oni są odpowiedzialni za zabijanie kogo? Chrystusa, głowę i ciało. Choćby ten system nawet wielkie, że tak powiem, ceremonie i kadził Chrystusowi, to jednakowoż na nim jest właśnie ta krew. Gdy przyjdzie czas jego zniszczenia i będzie wrzucony jako kamień młyński w morze, kamień rozpalony, bo pisze, że gdy ten dzień przyjdzie, to niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ten lud, który wywyższył kiedyś ten kamień młyński do góry, wywyższył go do wielkiej hierarchii władzy, to ten sam lud weźmie i go zniszczy i wrzuci go do morza, to znaczy w elementy anarchistyczne. Tak, my się zbliżamy do tego okropnego, wielkiego ucisku, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie. To będzie ta wielka anarchia, którą ludzie dzisiejsi i nawet katolicy wychowali sobie. Bo jeżeli takie niemądre rzeczy robili w przeszłości, to dzisiaj ludzie światli krytykując to, dochodzą do niewiary. Tylko przeholowali, bo powinni wiedzieć, że co innego jest ten system, a co innego jest Bóg i Biblia. Ale oni odrzucając system, odrzucają razem i wszystko. Dlatego też w dużej części oni są za tą niewiarę odpowiedzialni. Dlatego też poniosą karę. Ale gdy ten system przeminie, to ci ludzie, którzy walczyli o ten system, żeby on trwał i tak dalej, to oni potem będą się cieszyć i śpiewać, bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził wszetecznicę oną wielką, która kaziła ziemię przeteczeństwem swoim, pomścił się krwi sług swoich, rzekli po której halleluja, występuje dym jej na wieki wieków. I pisze, wtedy wyszedł głos stolicy mówiący, chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie i mali wielcy. I słyszałem głos jako ludu wielkiego, jako głos wielu wód, jako głos mocnych gromów mówiących, halleluja, iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy i radujmy się i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, małżonka jego nagotowała się. I dano jej, aby oblekła się w bisiur czysty i świetny, albowiem bisiur są spełnienia świętych. To jest właśnie głos, który wyda wielkie grono i świat przyszłości, bo zrozumie wielkie grono, że sąd nad Babilonem jest dowodem czego? Że Kościół już jest poza wtórą zasłoną. Proszę braterstwa, to są właśnie perspektywy, które nam Pismo Święte pokazuje. A my zbliżamy się do tego czasu. Ja tylko chciałbym jeszcze przypomnieć pewną orientację czasową. Babilon kiedy upadł? Wiemy, był 606 rok, kiedy upadło państwo izraelskie z Sedekiasza. 606 rok. A Jeremiasz powiedział, ponieważ tam rozpoczął panowanie król babiloński Nabuchodonozor. Ale prorok Jeremiasz mówi, że ta wszystka ziemia będzie poddana królowi babilońskiemu i on rządzić będzie ile lat? A będzie ta wszystka ziemia spustoszeniem i zdumieniem, a służyć będą te narody królowi babilońskiemu 70 lat. A potem, gdy się wypełni 70 lat, nawiedzę na królu babilońskim i na tym narodzie, mówi Pan, nieprawości ich i na ziemi chaldejskiej także ją wrócę w pustynię. A więc sąd nad Babilonem miał się rozpocząć 70 lat później. Dlatego też wiemy, że od 606 roku, od początku tych 70 lat, 2520 lat czasy pogan trafiają w rok, który? 1914. Ale tam nie w 606 roku Babilon upadł, ale 70 lat później.
Tak więc od 1914 roku
i 70 lat, a przy końcu tych 70 lat tam upadł Babilon i tu ten Babilon upadnie. Dlatego też niedużo zostało czasu na upadek Babilonu, jeśli się trzymamy tej chronologii, która była dana nam od samego początku obecności pańskiej. Tak, niedługi czas, ale przedtem musi być zabrany jeszcze Kościół. Połączyć się ze swym oblubieńcem Izaak z Rebeką, a wtedy przyjdzie czas na sąd nad Babilonem. A gdy ten sąd będzie dokończony, wtedy Cyrus, Chrystus, głowa i ciało, wyda po zniszczeniu Babilonu dekret wszystkim narodom wolnościowy. Wtedy rozpocznie się czas błogosławienia wszystkich narodów przez nasienie abrahamowe. Gdy te wszystkie systemy, bestie, obrazy i tak dalej będą wrzucone raz na zawsze w jezioro gorejące ogniem i siarką będą zniszczone, a ludzkość będzie uwolniona od wszelkich systemów, wówczas wszyscy ludzie oddadzą hołd Bogu, który dozwolił na panowanie złego, nas na panowanie grzechu, dozwolił na fałszywe naśladownictwo Chrystusa. Ale wszystkiemu koniec się przybliża i temu światu, i tym wszystkim systemom. A chociaż mówią, że tego systemu bramy piekielne nie przemogą, to my wiemy, że przemogą. Jeżeli nie przemogą, to tylko bramy piekielne nie przemogą Kościoła prawdziwego, który jest prawdziwa głowa i prawdziwe ciało, które się wybiera i jest do czasu tajemnicą dla świata. Niech Pan błogosławi nasze rozważania, abyśmy obeznani, zorientowani w czasach, w jakich się znajdujemy, mogli sercem czystym wyczekiwać na spełnienie się tego, czego nas Zbawiciel nauczył się modlić. Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.
Thank you. poprosimy o błogosławieństwo na tą godzinę, a przewodniczyć będzie w modlitwie brata, siostra Ruta. Manna na 1 lutego. Uszy Twoje usłyszą słowo z tyłu do Ciebie mówiącego. Tać jest droga, chodźcie po niej, lub byście się w prawo lub w lewo udali. Proroctwo Izajasza, 30 rozdział, 21 wiersz. Gdybyśmy w pielgrzymce życia naszego znaleźli się w naszych doświadczeniach na przełomie, czyli doszli do dróg rozstajnych i nie wiedzieli,